Wyjaśnić niewyjaśnione. Historia, którą dziś opowiem, należy do gatunku mrocznych opowieści. Jest też w zupełności niezrozumiała dla wszystkich. Będzie to opowieść o pasji i spełnianiu marzeń, zakończona w sposób brutalny i przedwczesny. Zwykle pochylamy się nad polskim wymiarem sprawiedliwości i polskimi metodami operacyjnymi. Dziś przeniesiemy się jednak do Meksyku. To właśnie tam rozegrały się wszystkie wydarzenia. Ta sprawa nie będzie dotyczyć ostatnich głośnych wydarzeń. Swój początek miała bowiem w 2018 roku. Podróżnik, który był pełen pasji i planów na przyszłość, postanowił przejechać przez obie Ameryki, wyłącznie używając do tego celu roweru. Jego kolejnym planem miała być wyprawa do Afryki. Niespodziewanie w kwietniu 2018 roku, podczas jego pobytu w Meksyku, doszło do wydarzeń, do jakich nigdy nie powinno dojść we współczesnym świecie. Życie podróżnika zostało przerwane. Powody nigdy nie zostały do końca ustalone. Jedyna wiedza w sprawie to ta pochodząca z nieoficjalnych źródeł. Tylko przypadek sprawił, że rodzina mężczyzny dowiedziała się o jego śmierci. Gdyby nie równoczesne zaginięcie innego podróżnika pochodzącego z Niemiec, bohater tego materiału spoczyłby na zawsze w bezimiennym grobie. Zapraszam do wysłuchania historii Krzysztofa Chmielewskiego. Krzysztof Chmielewski podróżował po świecie od 20 lat. Przez ten czas odwiedził ponad 50 krajów. Jego ulubionym środkiem transportu był rower, za którym ciągnął przyczepkę z biwakowym ekwipunkiem. Nie miał dużych potrzeb. Żył za kilka dolarów dziennie. Ostatnia jego wyprawa zaczęła się na Alasce, a jej celem miało być samo południe Argentyny. Jadąc przez Meksyk, zakochał się w tym kraju i jego mieszkańcach. Podróże były dla Krzysztofa sensem istnienia. Najbardziej cenił w nich możliwość poznawania nowych kultur. Chciał stale uczyć się nowych języków. Krzysztof potrafił komunikować się aż w 7 językach świata. Był człowiekiem dobrym, pogodnym i otwartym. Dlatego tak trudno jest pogodzić się z tym, co go spotkało. Sprawa nigdy nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie zaginięcie innego podróżnika, Holgera Hagenbusza, pochodzącego z Niemiec. Niemiecki rowerzysta zaginął 20 kwietnia w trakcie podróży z San Cristóbal de las Casas w stanie Chiapas do Ciudad del Carmen. Jego zniknięcie zgłosiła mieszkająca w Meksyku Portugalka, u której miał się zatrzymać. Natomiast w tym samym czasie poszukiwania kolarza za pośrednictwem mediów społecznościowych rozpoczął jego brat, Rainer Hagenbusch. Mężczyzna wrzucił do sieci post. Mój brat Holger zaginął 11 dni temu. Podróżuje rowerem po Meksyku. Jego celem było Ciudad del Carmen, ale nigdy tam nie dotarł. W San Cristóbal urywa się po nim ślad i od tamtej pory nie ma od niego znaku życia. Byłoby wspaniale, gdyby ktokolwiek go widział lub cokolwiek o nim słyszał. Na ślad polskiego podróżnika natrafiono właśnie w czasie poszukiwań Hagenbusza. W rozpoznaniu tożsamości Polaka pomogła polska ambasada w Meksyku, do której meksykańskie służby wysłały zdjęcia obu podróżników w celu ich rozpoznania. Ostatni post Krzysztofa. Polak znalazł się w Meksyku w ramach rocznej wyprawy rowerem z Kanady do Ameryki Południowej. Planował dotrzeć do Patagonii, krainy geograficznej położonej na terenie Argentyny oraz Chile. Swoją podróż relacjonował niemal codziennie na Facebooku, gdzie zamieszczał zdjęcia z wyprawy. Kolejnym przystankiem na jego drodze miało być miasto San Cristóbal de las Casas. Kontakt z mężczyzną urwał się 19 kwietnia 2018 roku. To właśnie wtedy zamieścił w sieci swój ostatni post. Wiele wskazuje na to, że to właśnie w tym mieście doszło do spotkania Krzysztofa i Holgera. choć nigdzie nie ma informacji potwierdzających, czy w ogóle się znali. Takie wnioski można wysnuć wyłącznie na podstawie wspólnych pasji, a co najważniejsze, miejsca odnalezienia ciał obu mężczyzn. Podczas akcji poszukiwawczej Hagenbusza natrafiono na ciało innego mężczyzny w jednym z wąwozów. Uwagę mieszkańców zwróciła jaskrawa przyczepka oraz latające nad wąwozem sępy. Ciało zostało odnalezione na dnie 200-metrowej przepaści ciągnącej się wzdłuż autostrady niedaleko miasta Ocosingo w stanie Chiapas. W pobliżu znaleziska ujawniono również rower oraz buty mężczyzny. W tym momencie uznano niemal za pewne, że jest to zaginiony Holger Hagenbusch. Niestety, chwilę później sprawy jeszcze bardziej się skomplikowały. W odległości kilkuset metrów meksykańscy policjanci natrafili na ciało kolejnego mężczyzny. Sprawy przybrały wtedy bardzo szybkiego obrotu. W niespełna 2 godziny od ujawnienia ciał meksykański prokurator ogłosił w prasie, że doszło do nieszczęśliwego wypadku drogowego z udziałem ciężarówki. W tym samym czasie pochowano pierwszego odnalezionego mężczyznę w bezimiennym grobie. Podkreślamy, że wszystkie wydarzenia rozegrały się w ciągu 2 godzin. Miejscowa prokuratura poinformowała, że przeprowadzone zostaną badania DNA zmarłego, ale ubranie oraz rzeczy znalezione przy ciele wskazują, że był to 37-letni Polak Krzysztof Chmielewski. Na szczęście na miejscu w Meksyku był już brat Holgera Hagenbusza. To on zażądał od prokuratora natychmiastowej ekshumacji naszego rodaka. Przez 6 tygodni starał się pilnować pracy meksykańskich śledczych. Jednak zdawał sobie sprawę z tego, że będą robili wszystko, aby obie sprawy jak najszybciej zamknąć. Tam nikomu nie zależało na tym, aby to wyjaśnić. Meksyk jest specyficznym miejscem na ziemi. Tam rządzą kartele, a policja ma charakter jedynie dekoracyjny. Po niespełna roku od tragicznych zdarzeń do Meksyku poleciała siostra Krzysztofa w towarzystwie dziennikarzy. Kobieta miała dosyć bezczynnego oczekiwania. Chciała na własną rękę poznać prawdę o losach brata. Nadrzędnym celem podróży była też chęć sprowadzenia jego ciała do Polski. Meksyk ma inne zasady. W Meksyku statystycznie co godzinę giną 3 osoby. Kraj ten ma olbrzymi problem ze zwalczaniem karteli i zapewnieniem bezpieczeństwa obywatelom. Ulice są patrolowane przez funkcjonariuszy z długą bronią. Co kilkanaście kilometrów ustawione są policyjne blokady. Izabela postanowiła w pierwszej kolejności pojechać w miejsce, gdzie odnaleziono jej brata. Ciało Polaka zostało porzucone kilkadziesiąt metrów od drogi, w zaroślach na zboczu stromego wąwozu. Kobieta nie kryła swoich emocji, była wstrząśnięta tym, co zobaczyła. Wypowiedziała wtedy słowa łamiące serce, że jej brata potraktowano jak śmiecia, jak nic niewartego człowieka. W tym miejscu stoi teraz wysoki słup, a na jego szczycie zawieszony jest rower. Izabela podeszła tam i niespodziewanie dla wszystkich zaczęła płakać przytulona do niego. Tak naprawdę na tamten moment był to jedyny pomnik upamiętniający Krzysztofa. Reporterom superwizjera udało się dotrzeć do członka lokalnego plemienia Indian i zapytać, czy takie brutalne przypadki to w tym rejonie codzienność. Mężczyzna odpowiedział wtedy, że Chiapas to bezpieczne miejsce, ale są tu też źli ludzie, gangsterzy. Podkreślał, że obszar zmaga się z problemem handlu środkami psychoaktywnymi i nie tylko. Miał na myśli okropne rzeczy, o których mogliśmy ostatnio usłyszeć w lokalnej prasie. Tereny, przez które jechał Polak, są malownicze, ale bardzo niebezpieczne. W okolicy działają liczne grupy przestępcze, słynące z zbiorowych egzekucji, tortur, świadczenia swoich ofiar. Prokuratura stanowa w początkowym okresie śledztwa próbowała wmówić mediom, że Krzysztof został potrącony przez ciężarówkę i był to zwykły wypadek drogowy. Jeszcze przed wylotem z Polski reporterzy umówili się na wywiad z szefem Wydziału Zabójstw prokuratury stanowej w Meksyku. W spotkaniu miała wziąć udział również siostra Krzysztofa. Po dotarciu na miejsce, Izabeli i mówiącej po hiszpańsku dziennikarce superwizjera odebrano telefony i aparaty. Zabroniono cokolwiek nagrywać. Ekipie telewizyjnej kazano czekać na zewnątrz. Kiedy policja zorientowała się, że nagrywany jest budynek prokuratury, reporterom odebrano paszporty i zaprowadzono ich do pokoju przesłuchań. Dalszy materiał rejestrowany był w ukryciu. Siostra Krzysztofa musiała przez ponad 8 godzin składać zeznania. W tym czasie ekipa telewizyjna była odizolowana w pokoju przesłuchań. Po wyjściu z gabinetu prokuratora, Izabela nie potrafiła kryć swoich emocji. Pokazano jej wtedy akta sprawy, a w tym drastyczne fotografie z miejsca zdarzenia. Wtedy też po raz pierwszy dowiedziała się, przez co musiał przechodzić jej brat. Sprawcy byli okrutni i bezwzględni. Dotychczas nie spotkałem się jeszcze z tak bestialskim zachowaniem. Pozwolę sobie nie cytować opisu obrażeń. Dla chętnych, informacje te będą zawarte w linkach źródłowych pod opisem tego materiału. Po wielu prośbach Izabeli, meksykańska prokuratura późno w nocy wynajęła prywatną firmę pogrzebową, aby siostra Krzysztofa miała szansę zobaczyć jego ciało. Obiecano jej, że jest zachowane w dobrej formie, ponieważ zostało poddane procesowi balsamacji. Jednak na miejscu okazało się, że na stole wyłożono same kości. Izabela była w tym momencie bardzo zaskoczona. Dopiero później okazało się, że tego dnia wydano polecenie przygotowania ciała w ten sposób. Jako oficjalną przyczynę decyzji podano, że chciano zaoszczędzić kobiecie przykrego widoku. Osobiście tego nie rozumiem, ponieważ kilka godzin wcześniej bez przeszkód okazano kobiecie drastyczne fotografie. Zaskoczeń jednak nie było końca. Obecny na miejscu prokurator, widząc kamery telewizyjne, wskazał na jeszcze jeden istotny szczegół. Ujawnił, że w czaszce Krzysztofa znajduje się dziura po kuli. Dotychczas, przez prawie rok, ani razu nie wspomniano o tym odkryciu. Taka sama sytuacja miała miejsce w przypadku Holgera Hagenbusza. Niebezpieczny teren. Siostra Krzysztofa nie ufała meksykańskim śledczym. Chciała na własną rękę dowiedzieć się jak najwięcej o okolicznościach śmierci brata. Reporterzy superwizjera poprosili o pomoc lokalnego aktywistę, Juanjo. Razem z nim ruszyli w okolice, gdzie została odnaleziona dwójka podróżników. To tereny zdominowane przez kartele. Miejscowym wydaje się, że każda osoba o jasnej karnacji jest szpiegiem wysłanym przez FBI. To, w jakim stanie odnaleziono ciało, wskazywało na tortury. Było widać ślady po uderzeniach. Juanjo miał wrażenie, jakby Krzysztof był przesłuchiwany, żeby wydobyć od niego informacje, kto go wysłał i po co. W rejonie Abasolo swoją strefę wpływów ma kartel Jalisco Nowa Generacja. To bardzo brutalni ludzie. Na wzgórzach Abasolo mają poukrywane plantacje opium. Mógł to być potencjalny motyw tragedii, która rozegrała się w kwietniu 2018 roku. Niewykluczone, że Krzysztof Chmielewski i Holger Hagenbusch zobaczyli coś, czego nie powinni. Mogli też nieświadomie wejść na tereny należące do Jalisco Nowa Generacja. Mogło to się wydarzyć, choćby w momencie szukania miejsca na rozbicie noclegu. Jedna błędna decyzja mogła zaważyć na losach obu mężczyzn. Wiele o działalności kartelu z Abasolo wie mieszkaniec tej miejscowości, który zgodził się spotkać i porozmawiać z reporterami. Są takie grupy, przede wszystkim młodych ludzi, którzy nie mają wizji przyszłości, edukacji i tego, jak wyjść z biedy. Niektórzy angażują się w handel środkami odurzającymi i bronią. Nagle mogą mieć dużo pieniędzy, mogą kupić sobie telefon, ładne ubrania, a nawet samochód. Dodał, że każdy członek kartelu musi popełnić bardzo brutalną zbrodnię, żeby pokazać, że nie ma skrupułów. Mężczyzna nie chce mieć z nimi do czynienia. Oni są bardzo niebezpieczni. To są ludzie, którzy pozbywają się człowieczeństwa. Są okrutni jak zwierzęta. Tutaj nie zgodzę się z tym stwierdzeniem. Zwierzęta nie są okrutne. To ludzie tacy są. Brat Holgera wielokrotnie domagał się zdecydowanych działań w śledztwie. Naciskani prokuratorzy posunęli się nawet do propozycji zabicia kilku mężczyzn. Śledczy zamknęli drzwi, wyłączyli kamerę i powiedzieli mu: Rainer, mamy 4 podejrzanych. Mieszkają w Basolo, młodzi chłopcy. Mężczyzna odpowiedział na to: jeżeli wiecie, kto to zrobił, to ich złapcie. W odpowiedzi usłyszał, że śledczy mają plan. 3 z nich zastrzelą, a jednego najmłodszego, który niedawno wstąpił do tej grupy, wezmą jako świadka do sądu. Zrobili to, aby pokazać, jak ciężko pracują nad tą sprawą, jak wiele się dzieje, że w ogóle prowadzą śledztwo, ale tak naprawdę nie zrobili nic. Reporterzy zatrzymali się 10 km od siedziby kartelu. Okoliczni mieszkańcy bali się rozmawiać o śmierci 2 podróżników. Jedynie przewodnikowi zdradzili kilka informacji. Powiedzieli, że rowerzyści nigdy tam nie dojechali. Ostatnie miejsce, w którym widziani byli żywi, to było Abasolo. W tym samym czasie do reporterów podjechał radiowóz. Policjanci pytali, kim są, robili zdjęcia. Nie minęło kilka minut, gdy reporterów otoczyło kilkunastu policjantów. Sytuacja była nerwowa. Policjanci wyposażeni byli w karabiny. Teoretycznie nie było to aresztowanie, ale reporterzy nie mogli poruszać się samodzielnie. Jechali pomiędzy radiowozami. Na stacji benzynowej próbowali negocjować z policją, ustalić, kto przysłał służby. Policjanci dostali nakaz od prokuratora, że ekipa telewizyjna musi jechać prosto do hotelu. Na rozkaz prokuratury ekipa telewizyjna nie mogła już nic więcej nagrywać ani zadawać pytań mieszkańcom. Śledztwo musiało zostać zakończone. Jedyne, na co się zgodzili policjanci, to zabrać Izabelę na cmentarz w Okosingo, gdzie w zbiorowej mogile początkowo pochowany był jej brat. Tydzień po powrocie Izabeli z Meksyku do kraju sprowadzono szczątki Krzysztofa Chmielewskiego. Powyższy materiał jest streszczeniem reportażu programu Superwizjer, wyemitowanego w stacji TVN, współautorstwa Macieja Dopierały. Na koniec tego materiału chciałbym skierować się do Państwa z apelem. Jeśli wiedzą coś Państwo o wspomnianych sprawach, coś, co pozwoliłoby doprowadzić do ich zamknięcia, nie bójcie się anonimowo skontaktować. Mogą Państwo to zrobić, pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie każdego materiału lub bezpośrednio pod numerem telefonu 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Trzymajcie się.